Czytaliśmy Słowo Boże wielokrotnie i na pewno trafiliśmy na ten fragment, który dzisiaj będziemy rozważać. Mianowicie chodzi o niesfałszowane nauczanie i prawość. Jest to w liście do Tytusa napisane w 2 rozdziale, 7 i 8 werset przeczytajmy na początek. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa charakteryzujemy się pełną spójnością we wszystkich dziedzinach naszego życia. Nie jesteśmy rozwichrzeni na wszystkie strony, ale jesteśmy skupieni w jednym miejscu. Naszym celem, naszym dążeniem jest Bóg Wszechmogący. Jesteśmy naprawdę ogarnięci tą pasją dla naszego Pana i Boga Wszechmogącego, bo On jest najważniejszy. Zobaczmy, że we wszystkich sprawach naszego życia zawsze liczymy się z naszym Panem i Bogiem, prawda? Jaką byśmy sprawę w naszym życiu nie wzięli, to zawsze bierzemy pod uwagę, a co Bóg na ten temat myśli, a co Bóg wskazuje, abyśmy czynili. Co by to nie było, czy wychowanie dzieci, czy małżeństwo, czy rodzina, czy zbór, czy jakiekolwiek, czy praca nasza, czy nasze nawet zainteresowania. Zawsze bierzemy pod uwagę, a co Bóg o tym wszystkim myśli, a co Bóg, w jaki sposób Bóg na to wszystko patrzy. A więc jesteśmy we wszystkich dziedzinach ludźmi, którzy dążą do takiej spójnego takiego działania, zgodnego z Bożymi zasadami. Jesteśmy obdarzeni Bożą mądrością, nie zaniedbujemy i nie lekceważymy żadnej dziedziny naszego życia. Nie lekceważymy niczego, ze względu na Pana wiele rzeczy czynimy i nawet jak Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że ktoś jak pracuje u jakiegoś szefa, no to tak jak dla Pana wszystko czyni, prawda? Ktoś jak był w tamtych czasach, był niewolnikiem, to też pracować miał tak dla swojego Pana, jakby pracował dla Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, Bóg obdarzył nas mądrością, abyśmy wszystko brali z Pisma Świętego pod uwagę w naszym życiu. Bogu nie przyniesie chwały na przykład nasze kaznodziejstwo, jeśli okażemy się ludźmi nieuczciwymi czy niemoralnymi. Możemy nawet pięknie głosić, możemy opowiadać Ewangelię, możemy wzywać ludzi do Chrystusa, nawet mogą być tacy, którzy będą zbawieni, ale Słowo Boże nam mówi, że wszystko musi się dziać zgodnie z Bożą wolą, zgodnie z Bożym powołaniem i nasza praca i nasza służba dla Boga musi Bogu przynieść chwałę. A jeśli robimy coś nie według Bożych zasad, to chwały Bogu nie przyniesie. Dlatego musimy być ludźmi spójnymi, dążącymi zgodnie w działaniu przed Bożym obliczem. Poza tym musimy być ludźmi, którzy wszystkie zasady, które Słowo Boże opisuje, biorą pod uwagę. Na przykład możemy być bardzo zdolni muzycznie, możemy mieć talent muzyczny w naśladowaniu Jezusa, i musimy wziąć pod uwagę to, że mając nawet talent muzyczny, mając dar od Boga, musimy być na przykład punktualni. I to zdawałoby się, no co to ma jedno z drugim wspólnego? A ma bardzo dużo, dlatego że musimy mieć poczucie poszanowania dla innych ludzi, którzy po prostu na tą godzinę się zgromadzają i o tej godzinie zaczynają i oni prowadzą i oni są liderami, a my musimy wszyscy być zgodni i w tym wszystkim, pomimo naszych wielkich talentów, musimy jeszcze być poddani jedni drugim. ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, Słowo Boże mówi. Dlatego musimy naprawdę być ludźmi, którzy działają w sposób spójny, jak powiedziałem. Jak opowiadamy o Jezusie ustami, mówimy, opowiadamy, głosimy, to jeszcze bardziej rozgłaszamy Jezusa Chrystusa naszymi czynami. A więc oprócz naszych słów, oprócz głoszenia, musi iść jeszcze życie nasze zgodnie z tym, co głosimy w naszym życiu. Musimy dbać o pełną zależność słów i czynów w naszym życiu, publicznych wystąpień i codziennego postępowania. To musi być w harmonii przed Bożym obliczem. Musimy być ludźmi, którzy nie tylko głoszą, ale też czynią tak, jak głoszą. O tym w wielu miejscach Słowa Bożego możemy przeczytać i my znamy te fragmenty. Ja nie przywołuję ich w tej chwili, bo znamy te fragmenty. Dlatego musimy naprawdę szukać w naszym życiu takiej harmonii z Bogiem, harmonii z Bożym Słowem, bo to Bóg oczekuje na takie właśnie nasze działanie. Zwróćmy uwagę na to, czy nie mamy do czynienia w naszym życiu na przykład z pięknymi słowami, pieśniami, modlitwami w zgromadzeniu i całkowicie odbiegającym od tego zachowaniem w codziennym życiu. Musimy zwracać na to uwagę. W Jakuba w 3:10 są takie słowa powiedziane. Tak, bracia moi, być nie powinno. Jeżeli jest rozbieżność, to musimy coś zrobić w naszym życiu. Może nie zrobić jednorazowo, ale cały czas dążyć do tego, aby zaczynać coraz bardziej w tej harmonii działać, że mówimy i robimy. Mówimy i wykonujemy. Nie mówimy, ogłaszamy i czekamy, że inni będą tylko robić, a my nie musimy. To apostoł Paweł na ten temat powiedział, że muszę uważać, abym zwiastując innym sam nie został odrzucony. Dlatego jest to zagrożenie w życiu każdego z nas, że za naszymi słowami muszą iść konkretne czyny i konkretne działania. Wszyscy uznajemy, że wiara w Jezusa Chrystusa oznacza dla nas nową jakość życia. To jest zupełnie nowa jakość życia. Wiara w Jezusa Chrystusa zmienia nas i stajemy się zupełnie innymi ludźmi, całkowicie. Do tego stopnia, że jak wiara w Jezusa Chrystusa wpływa do naszych serc, to inni ludzie zaczynają dostrzegać, że jesteśmy inni. Oni sami zaczynają nas pytać o to. Co się zmieniło w twoim życiu? Co się stało, że jesteś taki i taki, czy jesteś taka i taka? Przedtem było tak i tak, a teraz jest zupełnie inaczej. Filipian w 1:27 jest powiedziane, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. I podobne słowa 1 Piotra 2:12, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Nienaganne życie wśród tych, którzy was otaczają. A Kolosan, 1:10, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Widzimy? Każda rzecz w naszym życiu musi mieć swoje dążenie, konkretne, takie jak Bóg chce widzieć to w naszym życiu. Po prostu zapoznawajmy się z Bożym Słowem, zapoznawajmy się z Jego wolą i zaczynajmy tak czynić, dokładnie tak postępować, jak Słowo Boże mówi. Nie jak jakiś mądry człowiek nam powie, tylko tak, jak mówi Słowo Boże. Mądry człowiek, jeśli chce się w mądry sposób wypowiadać, musi mieć mądrość od Boga. Nie mądrość ludzką, nie mądrość wyuczoną, bo bardzo często ta mądrość wyuczona, naukowa jest bardzo rozbieżna ze Słowem Bożym. I tak jak Słowo Boże mówi, Bóg obrócił mądrość świata, tego mądrość ludzi w głupstwo. I tak mówi wyraźnie Słowo Boże. Bóg w Jezusie Chrystusie przyniósł nam dar życia wiecznego i określił standardy praktycznego życia w ciele. Dokładnie wszystko jest wytłumaczone, wszystko jest określone, wszystko jest wymienione. Jak uważnie czytamy całe Pismo Święte, to dokładne wskazówki są od Starego Testamentu aż do końca Nowego Testamentu. Cały czas są wskazówki, a dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, a rodzice, nie doprowadzajcie dzieci swoich do takiej rezygnacji. I wszystko jest wymienione. Żony wobec mężów, mężowie wobec żon. Wszystko jest dokładnie wymienione, jak w zborze mamy się zachowywać. I my musimy naśladować to wszystko. Jeśli czytamy to i ogłaszamy to innym ludziom, to sami musimy wchodzić dokładnie w ten sposób działania. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa mamy wykazać się dbaniem o detale codziennego życia, o szczegóły dokładnie. Musimy zwrócić na to uwagę, że nie tylko po łebkach jesteśmy chrześcijanami, ale w każdym szczególe, w każdym detalu jesteśmy chrześcijanami. To jest ważne w naszym życiu. Naprawdę bardzo ważne. Dlatego musimy rzeczywiście szukać Bożego oblicza i wchodzić w tą bliskość Bożego poznania. 2 Koryntian, 5 rozdział, 9 werset mówi tak. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Widzimy? Słowo Boże dokładnie określa, czy tu żyjemy na ziemi, jesteśmy w ciele, czy pójdziemy tam do wieczności. Zawsze musimy się podobać tylko naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu. Tylko Jemu. Nie mamy się podobać ludziom, bo z tym bywa bardzo różnie. Jeden jest człowiek sprawiedliwy i uczciwy i wtedy dobrze to wychodzi, jak jesteśmy w upodobaniu u tych ludzi, ale ludzie są różnego pokroju i są ludzie niesprawiedliwi i są ludzie, którzy bardzo źle postępują w swoim życiu. Jeżeli będziemy wszystko robić, żeby im się podobać, no to odejdziemy od Boga. Dlatego musimy pilnować w naszym życiu, żeby Bogu się podobać, żeby On miał w nas upodobanie. Zobaczmy, Jezus Chrystus chodził po tym świecie, w różny sposób się zachowywał. Ludziom jednym się podobało, drugim podobało, czy drugim nie, ale Jezus Chrystus miał zawsze ten cel, żeby podobać się swojemu Ojcu. I co Ojciec z nieba powiedział, tak, że wszyscy posłyszeli, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Widzimy, komu mamy się podobać? I dlatego zacznijmy tak działać, aby coraz więcej w naszym życiu było tego upodobania w Jezusie Chrystusie. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby ktoś, przypatrując się naszemu życiu, mógł powiedzieć o naszym życiu takie słowa. Modli się ze skruchą, a diabła ma za pazuchą. To jest takie ludzkie powiedzenie, prawda? Ale zobaczmy, modli się ze skruchą. Ja wam powiem, w życiu coś takiego widziałem. Widziałem coś takiego, były dwie sąsiadki, nawet to była rodzina w pewnym sensie. I jedna z nich tak się głośno i wspaniale modliła, zawsze rano szczególnie modliła się, otwierała okno na oścież i tak głośno się modliła i płakała, że wiecie, ludzie, którzy ulicą przechodzili, to zatrzymywali się, żeby posłuchać, jak ona pięknie się modli. Słuchali po prostu jej pięknej modlitwy i tak płakała, i tak przed Bogiem wylewała swoje serce. Ale ze swoją sąsiadką po prostu pokłóciła się I była tak na nią zła, że wyrwała deskę ze swojego płotu i uderzyła ją po głowie. Jakoś to nie licuje. Nie mówię o jakimś nieznanym przypadku, ale mówię o swojej ciotce, bo to ona się tak zachowywała. I co z tej gorącej, pełnej skruchy modlitwy? Dlatego właśnie musimy być ludźmi spójnymi, którzy naprawdę to, co mówią, to i robią. I w taki sposób postępują. Musimy tak żyć, aby z naszego powodu nie bluźniono imieniu Bożemu. I aby nasze życie było ozdobą Ewangelii Chrystusowej. My musimy być tym pięknym kwiatem Ewangelii Chrystusowej. Musimy być tą ozdobą, żeby wszyscy, patrząc na nasze życie, mogli z podziwem po prostu wypowiadać się: Boże, Ty masz dobrego sługę, czy dobrą służebnicę. I oddawali chwałę Bogu, że ktoś taki jest poddany Bogu. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień i to nie jest dla nas nic takiego nadzwyczajnego. Ale jeśli chodzimy tylko i wypominamy innym ich błędy, to nie bardzo to ma sens. Nie chodzi o to, żebyśmy ludzi pilnowali i krok w krok za nimi szli, ale żebyśmy tak zachęcali ludzi, żeby bliżej Boga stawali, żeby oni po prostu w swoim życiu się zmieniali. Musimy jednak być odpowiedzialni za kształcenie w sobie takiego chrześcijańskiego charakteru. Czy przykładamy do tego wagę, żeby ćwiczyć siebie w takim prawdziwie chrześcijańskim charakterze? To jest ważne, żebyśmy robili to w naszym życiu, żebyśmy wysiłek włożyli w to, żeby mieć to Boże zachowanie w naszym życiu. Że jak mówimy, to też i tak postępujemy. Czytaliśmy na początku słowo Tytusa, we wszystkim, drugi rozdział, 7-8 werset, we wszystkim stawiajcie siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. My wiemy, że wróg dusz ludzkich jest bardzo skory do mówienia o nas dużo rewelacji, w tym sporo niestworzonych rzeczy. Będzie nas obgadywał w najprzeróżniejszy sposób, będzie nas w najprzeróżniejszy sposób dyskredytował w oczach innych ludzi. O Jezusie zresztą ludzie też różnie mówili. I w Ewangelii Jana, na przykład w 7 rozdziale, 12 wersecie jest powiedziane: a wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali: dobry jest. Inni zaś mówili: przeciwnie, przecież lud zwodzi. Skoro o Jezusie Chrystusie ludzie różnie mówili, o nas również będą różnie mówić. I musimy się na to nastawić i zdawać sobie z tego sprawę, że ludzie będą nas bardzo różnie oceniać. Wróg będzie stawiał nam wiele zarzutów. Ale chodzi o to, aby nie mógł znaleźć przeciwko nam żadnych zarzutów uzasadnionych. My musimy być ludźmi, którzy postępują jak Chrystus postępował. W Mateusza 26, rozdziale 59, 60 wersecie są takie słowa zapisane. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Nie znaleźli. Tak musi być też i w naszym przypadku. Dlatego jest też pilna potrzeba, abyśmy przyłożyli większą wagę do praktycznego naszego życia. do tej praktycznej strony naszego życia, żeby ludzie nie mogli powiedzieć o nas źle, żeby nie mogli wysunąć zarzutów przeciwko nam. Jeżeli niesłusznie nas oskarżają, to co Słowo Boże mówi, to jesteście błogosławieni. Chyba, że jesteście winni. To wtedy nie jesteście błogosławieni. Oskarżają was i słusznie, więc nie jesteśmy wtedy błogosławieni. Nie wystarczą nam jako dzieciom Bożym, jako wierzącym ludziom godzinne uwielbianie Pana w niedzielę na przykład. Piękne pieśni i świąteczne gesty. To nie wystarczy. Naśladowanie Jezusa Chrystusa objawia się w życiu codziennym. W domu, w pracy, w szkole, w drodze, gdzieś w gościnie, jak jesteśmy. We wszystkich takich miejscach dobrze widać, czy nosimy w sobie godność dzieci Bożych. Jacy jesteśmy? To tam się to wszystko sprawdza. To tam to wszystko widać. Na nabożeństwie możemy pięknie przyjść z odpucowanymi bucikami, z ubraniem czyściutkim, pięknym. Możemy mieć piękną fryzurę, możemy bardzo ładnie się przyozdobić. Możemy być pięknymi chrześcijanami. Ale jakimi jesteśmy dziećmi Bożymi, to się okazuje na co dzień w różnych sprawach. W różnych sprawach. I na przykład jak w gościach jesteśmy, jak się zachowujemy, jacy jesteśmy. Przy powieściach pamiętam kiedyś takie słowo czytałem, że jeśli idziesz w gości, to połóż sobie nóż na gardło. Czemu? No żeby nie powiedzieli później o tobie, że jesteś żarłokiem. Aby ludzie nie powiedzieli o tobie, że grymasisz strasznie, wybrzydzasz. I jeśli wybrzydzasz, to więcej ciebie w gościnę nie chcą zaprosić. Nie sprawiasz przyjemności. A gościmy się po to, żeby mieć przyjemność wspólnego przebywania ze sobą. Dlatego też musimy się nauczyć we właściwy sposób się zachowywać. Musimy trzymać nie tylko fason, ale musimy też trzymać odpowiednie zachowanie na odpowiednim poziomie. Dlatego pamiętajmy o tym, pracujmy nad sobą. We wszystkich takich miejscach musimy wykazać się taką Bożą obecnością w naszym życiu, w naszych sercach. Prawość naszego życia wyrażamy na wiele sposobów i w różnych sferach naszego życia. A są to uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność i prawdomówność. To są te cechy, które charakteryzują prawość w naszym życiu. Uczciwy człowiek znaczy sumienny w postępowaniu, szanujący cudzą własność, niezdolny do oszustwa, prawy. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 1 i 2 wersety mówią tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Niektórzy ludzie nie robią sobie nic z tego, że na przykład przeklinają władzę, że występują przeciwko tej władzy. Nic sobie z tego nie robią, a wiecie, że to jest działanie diabelskie? Słowo Boże nigdzie nie mówi, że mamy przeklinać władzę. A wręcz, co jest powiedziane, że mamy błogosławić. Bo w ich błogosławieństwie będzie też nasze błogosławieństwo. Jeśli kogoś przeklinasz i on zostanie przeklęty i później potrzebuje załatwić jakąś sprawę i pójdziesz do niego, no to on, będąc przeklęty, źle ciebie załatwi, w zły sposób. Nie będzie pozytywnie do ciebie nastawiony. Dlaczego? Bo przeklinałeś. A później się dziwisz i jeszcze bardziej przeklinasz. To jest tak, jak w objawieniu Jana jest powiedziane, że ludzie będą przeżywali najprzeróżniejsze kataklizmy. I wtedy co? Pokutują? Upamiętają się przed Bogiem? Nie. Zaczną Boga przeklinać. Czy przyjdzie wtedy błogosławieństwo, jak zaczną Boga przeklinać? Nigdy. Dlatego właśnie musimy się zastanowić nad naszą uczciwością i prawością. Oryginał mówi w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, aby ciche i spokojne życie wiedlibyśmy w całej nabożności i szacunku. Nabożność, czyli do Boga, i szacunek dla ludzi. Pamiętajmy o tym. Greckie słowo użyte tutaj, semnotes, oznacza godność i powagę. Chodzi o taką uczciwość, która jednocześnie oznacza wyjątkową godność życia. Taka uczciwość, która jest godnością w postępowaniu, w zachowaniu wobec wszystkich ludzi, którzy są wokół nas. Mamy uczciwość nie dlatego, że nieuczciwość może być ukarana, ale dlatego, że jest ona wpisana w naszą duszę. Tacy już jesteśmy. Że jesteśmy uczciwi wobec innych ludzi. Że mamy uczciwe podejście do wszystkich spraw. Uczciwość oznacza, że postępujemy w określony sposób. Uczciwie postępować to jest taki określony sposób postępowania. Po pierwsze, we wszystkim postępujemy uczciwie i prowadzimy prawdziwy poziom naszej uczciwości, pokazujemy to w małych sprawach, w drobnych rzeczach w naszym życiu. Jeżeli wypełniając jakiś dokument z łatwością wpisujemy inną datę niż aktualna, to oznacza, że nie jesteśmy uczciwi. Tak łatwo nam przychodzi oszukiwać, inną datę wpisywać, coś innego wpisać w dokumentach, niż naprawdę rzeczywistość przedstawia. Jeśli na przykład naprawiasz jakąś uszkodzoną rzecz, którą ktoś ci przyniósł do naprawy i naprawiając odkrywasz, że ta rzecz nie jest wcale popsuta, to kiedy ktoś przychodzi i chcę odebrać już tą rzecz od naprawy, robimy ekspercką minę i zaczynamy wyliczać, co było naprawione. Jeśli tak postępujemy, to nie nosimy w sobie godności dziecka Bożego, czyli uczciwości. A myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że takie rzeczy bardzo często występują w życiu. Po drugie, musimy być gotowi płacić koszty naszej uczciwości. Jeżeli jesteśmy nastawieni na to, aby zawsze mieć zysk, to nie sprzyja to umacnianiu uczciwości. Jeżeli chcemy żyć uczciwie, to musimy pogodzić się z tym, że czegoś nigdy nie będziemy mieli, na przykład. Że będziemy musieli się napracować więcej niż inni, że inni będą chwaleni, a o nas nikt nawet nie wspomni. To nie jest zwyczajne dla ludzi. To nie przychodzi łatwo, ale myśl, że Pan widzi naszą uczciwość, na pewno nas wzmocni. Jeśli nawet ludzie nie docenią naszej uczciwości, i nie wezmą jej w ogóle pod uwagę, to wiedzmy, że Bóg to wszystko widzi i Bóg doceni. to nie przychodzi łatwo wcale. Ale wzmocni nas, jeśli będziemy tego przestrzegać, jak mówi Słowo Boże. Po trzecie, wszystko róbmy tak, jakbyśmy czynili dla Pana, a nie dla ludzi. Kolosan 3 rozdział 22-24 mówi tak. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, ale aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy boją się Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Zobaczmy, jak to się wiąże ze sobą, jak to się ze sobą łączy. Służenie Bogu jednocześnie jest powiązane ze służeniem ludziom. Służysz ludziom i doceni to Bóg. Służysz ludziom w uczciwości, a Bóg to widzi i otrzymamy od Boga nagrodę. Taka jest Boża wola. Jezus nigdy nie pominie naszej uczciwości. Zawsze nagrodzi tych, którzy są uczciwi, a pozostawi bez nagrody ludzi udających uczciwość. Kiedy robimy wszystko ze względu na Jezusa, to nie tylko gwarantujemy sobie pełną uczciwość we wszystkim, ale też gwarantujemy sobie nagrodę w przyszłości. I to musimy wiedzieć. Nagroda przyszłości przychodzi od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po czwarte, szanujmy powierzone nam przedmioty i urządzenia. Często widzimy, jak ludzie obchodzą się z cudzą własnością i używają tych rzeczy nonszalancko, nadużywają, nie dbają. Na przykład prywatny samochód to trzeba używać bardzo ostrożnie, żeby czegoś nie uszkodzić, a służbowy to byle jak. Można w ogóle nie zwracać uwagi, jak używamy. Moja własna gitara na przykład może zawsze leżeć tylko w futerale, musi być doceniana, szanowana, a zborowa to można używać na przykład chociażby jako wiosła, jak trzeba, w jakichś okolicznościach. Wiecie, widziałem niedawno pewnego pracownika, który pracował, na budowie pracował. Miał wiertarkę, która była firmy Makita. Wiecie, że to dobra, prawda? Przy mnie, jak używał ją, widziałem, jak spalił ją. Aż się drugi pracownik dziwił, że Makita da się spalić. Ale dymek poszedł. Podłączyli tu, podłączyli tam, okazało się, nie działa. Spalona. Szefie, spalona. Na drugi dzień tego pracownika na budowie już nie było, był jakiś inny. Wiertarka była inna oczywiście, bo tamta była spalona. Czy my mamy charakteryzować się takim sposobem postępowania? Ja takich przykładów na budowie widziałem bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Jak urządzenia najprzeróżniejsze były spalane, niszczone. Wiertarka już staje, zatrzymuje się, on dalej ciśnie. My mamy nauczyć się szanować to, co mamy i co jest własnością innych ludzi. Używajmy wszystko zgodnie z przeznaczeniem, i liczmy się z wolą jej właściciela. To jest uczciwość. I wreszcie po piąte, musimy ponosić konsekwencje swoich błędów. To jest uczciwość. Zdarza nam się zrobić jakiś fałszywy ruch, o czymś zapomnieć, coś uszkodzić, zniszczyć lub zaprzepaścić. Nieuczciwy człowiek w takich momentach co zrobi? próbuje ukryć to, co zrobił, aby nie ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji. Maskowanie tego, co się nam przytrafiło, udawanie, że nic się nie stało, to niegodne dziecka Bożego. Pamiętam pewnego człowieka, który pożyczył drugiemu taką pilarkę, którą się przesuwa i tak się piłuje. I po jakimś tam czasie ja coś tam miałem do przecięcia, nie miałem takiego urządzenia, poszedłem do tego swojego znajomego i mówię, słuchaj, pożycz mi tą pilarkę. On mówi, no to weź. No i ja wziąłem ją w rękę, ale jakoś tak dziwny zapach mnie zaleciał. Mówię, słuchaj, a ona na pewno jest dobra? No tak, bo ja tylko tamtemu pożyczałem człowiekowi, podłączył do prądu, spalona. Oddał mu i nawet nie powiedział. Bracia i siostry, to nie jest uczciwość. I musimy o tym wiedzieć. I my musimy być zawsze gotowi ponieść konsekwencje tego, co żeśmy nie tak zrobili. Taka jest prawda. Filipian w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie jest powiedziane, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Uczciwość to jest właśnie postępowanie zgodnie z tym, co Ewangelia mówi. Wreszcie rzetelność. Pewna sprzątaczka, czytałem o tym, która nawróciła się do Pana Jezusa Chrystusa, została wezwana przez szefa, który chciał się dowiedzieć więcej o zmianie, jaka w niej zaszła. Bo zauważył, że inaczej zaczęła wykonywać swoje obowiązki. Wcześniej śmieci zamiatała pod meble, a teraz je stamtąd wymiata. Bo stała się rzetelna w wykonywaniu swoich obowiązków. I szef się chciał dowiedzieć, co się stało, że taka zmiana. Przedtem widział pod meblami, a teraz ona wymiata stamtąd. My musimy nauczyć się rzetelności w wykonywaniu tego wszystkiego, co jest przed nami. My musimy się nauczyć być rzetelnymi ludźmi, bo to jest prawość w naszym życiu. Mniej więcej połowa osób poszukujących pracy i wypełniających tak zwane CV wpisuje tam nieprawdziwe dane. Starają się wypaść jak najlepiej i dodają sobie wartości przez wyszczególnienie rozmaitych doświadczeń zawodowych, ale dane te są nierzetelne. Oni wcale nie mają tych doświadczeń. Musimy być naprawdę tymi, za kogo się podajemy. Musimy szczerze o tym powiedzieć. Musimy być szczerymi i wtedy Bóg nagrodzi naszą szczerość. Może jakiejś pracy rzeczywiście nie dostaniemy, ale jeśli będziemy zdani na Pana, to Bóg nas w tym pobłogosławi. Miejmy ambicje, żeby pracować jak najlepiej i stosujmy samodyscyplinę, a nasza pracowitość zostanie doceniona. W przypowieści Salomona w 12 rozdziale 24 wersecie jest powiedziane, ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę. To już od wieków było znane, że ludzie nierzetelni nie są doceniani. Musimy wiedzieć, że są w nas naturalne odruchy, aby pójść po najmniejszej linii oporu. Musimy to zaakceptować. Musimy wiedzieć, że właśnie takimi jesteśmy ludźmi. Z natury rzeczy nie jesteśmy skorzy do tego, aby się serdecznie napracować, ale robimy tylko to, co jest naprawdę konieczne, co jest niezbędne. Wreszcie odpowiedzialność. Przejawem prawości jest też odpowiedzialność. Jak możemy stawić czoła obowiązkowi codziennej odpowiedzialności? Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział, 10 do 12 mówi tak. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są poza zborem. Czyli wobec tych, którzy są w zborze, możemy nieuczciwie postępować. Tak? Oczywiście wiemy, że w każdym środowisku musimy szczerze postępować. Bądźmy ludźmi, którzy chętnie ponoszą odpowiedzialność za to, co użyli lub zużyli. Rzymian 13, rozdział 8, 8 werset mówi: nikomu winni nie bądźcie nic. Prócz miłości wzajemnej. A więc zobaczmy, wszystko, cokolwiek czynimy, to nie może nas obciążać, że jesteśmy komuś coś winni. My mamy być ludźmi, którzy są naprawdę całym sercem oddani temu, co mają do wykonania. I ludziom, którym służymy czy wykonujemy pracę. Niech naszą ambicją będzie terminowe regulowanie na przykład naszych należności. To musi być w nas zwyczaj. Są ludzie, którzy zawsze płacą swoje należności po terminie. I nie chodzi tylko o ewentualne dodatkowe koszty odsetek. Chodzi o to, że zaleganie w płatnościach jest wykroczeniem przeciwko woli Bożej. Wiedzieliśmy o tym? Jakuba 5 rozdział, 4 werset mówi tak. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Ktoś coś dla nas zrobił. Dostarczył na przykład do naszego domu gaz. To jak możemy nie zapłacić mu za to w terminie? Czy kiedyś zastanawialiśmy się nad tym? Ktoś podwiózł nas kilka przystanków swoim tramwajem, autobusem, to jak możemy nie zapłacić mu od ręki, kasując bilet? Wiecie, ja kiedyś, jak byłem nastolatkiem, nie zastanawiałem się nad tym nawet. O, udało się bez biletu przejechać. Albo w Warszawie na przykład stosowali taką zasadę, że jak się wysiadało z autobusu, to czy się wsiadało raczej do autobusu, to ci, którzy wysiadali, młodzi ludzie, dawali bilet. I studenci między sobą bardzo często tak. Dał bilet, no i wsiadłem, mam już skasowany odpowiedni bilet. Jakie uczciwe, jakie mądre, pomyślcie. Jacy studenci są mądrzy, jacy przebiegli, jacy uczciwi, mają bilet. Widzimy? A Słowo Boże nam mówi, że to jest nieprawość. Nieprawość. Kto na podstawowym poziomie nie jest odpowiedzialny i nie dba o to, aby się takim stawać, nie może otrzymać żadnej odpowiedzialnej, poważnej odpowiedzialności przed Panem. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 5 werset mówi: bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? No jakże będzie mógł na pieczy mieć Kościół Boży? Jeśli jesteś nieuczciwy w różnych sprawach życiowych, no to jak możesz dbać o Kościół? Jest jeszcze prawdomówność, którą omówimy innym razem, bo już dzisiaj nie jesteśmy w stanie czasowo. Ale bracia i siostry, pamiętajmy, nasz standard to prawość. Nasz standard chrześcijan to jest prawość. Nośmy w sobie i okazujmy na co dzień tą chrześcijańską godność. Musimy to w sobie mieć. To musi coś być, co nas charakteryzuje, co nas określa. Abyśmy wiedzieli, że jesteśmy ludźmi, którzy są dziećmi Bożymi. Nie jesteśmy dziećmi tego świata, ale jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen? I taka jest Boża prawda. I chwała naszemu Panu i Bogu, że Bóg pokazuje nam to, wytyka niektóre błędy i jak przyłapał ciebie dzisiaj na czymś, no to cię potępi, wyrzuci, do piekła wrzuci. Masz otwartą drogę i ja mam otwartą drogę, abyśmy popracowali trochę nad sobą. Abyśmy zadali sobie te wszystkie pytania i dali sobie na nie odpowiedź. Jakimi jesteśmy? Jakimi jesteśmy chrześcijanami?